wciąż kręci się karuzela z rządowymi stanowiskami.
Czy przed południem wszystko będzie jasne i Donald Tusk odkryje karty?
A czy pani byłaby zainteresowana jakimś resortem?
Wie pan, mi to się marzy zostać prezydentem.
W faktach nie tylko oczekiwania naszych słuchaczy.
W kontrwywiadzie RMF FM ten, który o swój fotel może być spokojny.
PSL-owski minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Fakty zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. Tragiczny wypadek na A2 w Markowicach między Poznaniem a Wrześnią. Samochód osobowy najechał na ciężarówkę. Potem wpadł do rowu, doszło do pożaru.
Zginęła jedna osoba, utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy mogą potrwać jeszcze 3 godziny.
Wielokrotnie zapowiadana rekonstrukcja rządu Donalda Tuska dziś ma stać się faktem.
Czy Jacek Rostowski przestanie być ministrem finansów?
Czy powstanie nowe Ministerstwo Energetyki i Środowiska?
Czy ministra Joanna Mucha pożegna resort sportu?
Odpowiedzi na razie tylko w głowie premiera. A czy wy spróbowalibyście rządowej przygody?
Jakim resortem chcielibyście pokierować?
Może finansów lub ekonomię.
Może do tego śmieciowego, bo tam nic nie będą robić, a pieniądze brać.
Sport to szczególnie.
Dlaczego?
Najbardziej. Sam chowana na sporcie i trenuję, więc to najbardziej.
W Warszawie jako po poranku przepytywał Grzegorz Kwolek. Skrzynka Fakty Małpa RMF FM do waszej dyspozycji.
Na razie faktem jest afera korupcyjna, którą CBA określa jako największą w Polsce. O zmowę przetargową podejrzewają prokuratorzy 18 osób zatrzymanych wczoraj przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Operacje przeprowadzono jednocześnie w całej Polsce.
Wśród zatrzymanych m.in. wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego i naczelniczka Wydziału Zamówień Publicznych w MSZ-cie. Pozostali to przedstawiciele firm informatycznych zamieszanych w ustawione przetargi.
Akcja CBA to ciąg dalszy śledztwa w sprawie korupcji w Centrum Projektów Informatycznych dawnego MSWiA. Zatrzymano wtedy m.in. dyrektora tego centrum, który według służb miał ustawiać największe przetargi informatyczne.
Czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Witamy.
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Minister ludowy i zielony, więc bezpieczny?
W PSL-u już część rekonstrukcji w trakcie tej kadencji się dokonała, bo przypomnę,
za
że no i Kalęba Zasawickiego. Więc u nas
tylko
troszkę
Kosiniak
tych zmian,
niezmienny. Pan jest jak opoka, chociaż młoda opoka.
No pewnie 2 lata temu, jak zaczynałem swoją misję w ministerstwie, niewielu dawało szansę, że wyjdę z pierwszego wiraża.
I jakoś...
Jakoś się udało i dużo, dużo poważnych zmian przez te 2 lata. I
w tej rekonstrukcji jesteście niedotykalni.
Nie było rozmowy na temat zmian w PSL-u. Nie było też sugestii ani prezesa PSL-u, ani klubu, bo wczoraj też o tym dyskutowaliśmy, żeby dokonywać zmian po stronie PSL-u.
A nie ma sugestii jakichś zmian strukturalnych w obrębie ministerstw należących do PSL-u?
I ta zapowiedź pana premiera na pewno jest ciekawa, bo... To nie ma być tylko zmiana personalna, tylko również strukturalna. Mnie bardzo interesuje, jak to będzie wyglądać, bo to pokazuje, że to jest plan przemyślany, całościowy i dużo szerszy niż tylko wymiana jednej osoby za drugą.
Na przykład wyjęcie z gospodarki, energetyki i przerzucenie jej do środowiska możliwe?
Nie sądzę, żeby te zmiany strukturalne szły w tym kierunku i nie jest to też takie łatwe i możliwe, ponieważ energetyka jest w dziale gospodarka. Jest ustawa o działach musiałoby dojść do zmiany działów, czyli zmiany tej ustawy i przeniesienia, wyłączenia energetyki z działu gospodarka, co nie wydaje się ani dobre, ani możliwe w tym momencie.
Czyli jaka zmiana strukturalna panu wydaje się możliwa? Likwidacja administracji i cyfryzacji? Likwidacja Ministerstwa Sportu?
No, padały takie sugestie w przestrzeni medialnej. No, pewnie już mamy niewiele godzin, do kiedy pan premier ogłosi. Warto wyczekać.
Kiedyś Szewach Weiss mi powiedział w tym studiu, ciężko być przed śniadaniem prorokiem o sprawach poobiednich, więc rzeczywiście...
To prawda, to jest bardzo mądre stwierdzenie, a za 2-3 godziny będziemy wszystko wiedzieć. Ważne jest, że to jest całościowa, przemyślana. Może też dlatego potrzeba było troszkę więcej czasu, żeby ją przedstawić, że to ma inny charakter niż tylko właśnie wymiana personalu.
Ale te zmiany w ogóle były z wami konsultowane, panie ministrze?
Tu rozmowy z prezesem Piechocińskim, premierem Piechocińskim i premierem Tuskiem odbywają się bardzo często. To jest zawsze i przygotowanie do Rady Ministrów. Ja myślę, że oni nie mają problemu z bieżącym kontaktem.
Prezes, premier Piechociński mówi, że zmiany w styczniu, a tu styczeń przyszedł o 11 w listopadzie.
Panie redaktorze, no i były też takie sugestie, takie były pewnie może jego opinie i tak to przewidywał na którymś etapie. Teraz doszło do takiego przyspieszenia.
Panie ministrze, ale czy wy wiecie, co premier planuje, czy jesteście pogrążeni w mrokach niewiedzy? Czy pan wie już, co się wydarzy o 11?
Ja nie znam propozycji pana premiera,
ale
tak jak umówiliśmy się na początku koalicji, No i jest ta część, za którą odpowiada Polskie Stronnictwo Ludowe i część dużo większa z woli wyborców, za którą odpowiada Platforma Obywatelska. Jeżeli nie dochodzi do zmian ani personalnych, ani przypuszczam strukturalnych w obrębie resortów Polskiego Stronnictwa Ludowego, to też no, część znakomita decyzji leży po stronie Platformy Obywatelskiej.
Dlaczego Jan Wincent Rostowski musi odejść z rządu? Pańskim zdaniem. Może odejdzie, no to wszyscy wiemy. Dlaczego pańskim zdaniem?
Ja bym jeszcze, nigdy nie należy też przesądzać i to jest zawsze decyzja pana premiera. Pan premier Rostowski naprawdę jest najdłużej po pierwsze urzędującym ministrem finansów w historii Polski.
To prawda.
Dokonał wielu zmian. Jest na pewno twarzą Polski też na arenie międzynarodowej. Moim zdaniem rola ministra finansów w 70% leży w Unii Europejskiej, w Brukseli, w komunikowaniu tego, co się dzieje w Polsce.
Ale raczej się znużył i wyczerpał, czy raczej premier przestał mu ufać?
Nie. Na pewno nie widziałem utraty zaufania do premiera Rostowskiego. Wczoraj mieliśmy jeszcze wielogodzinne spotkanie dotyczące zmian w OFE, w których cały czas uczestniczy pan premier Rostowski. Nie ma na żadnym etapie, nie widziałem, że jest utrata zaufania. Jeżeli dochodzi do jakichś rozmów, do też pani, na przykład minister Kudryska mówiła o tym, że jakiś jej etap w resorcie się zakończył. Pytanie, czy do takiej też podobnej rozmowy nie doszło z premierem Rostowskim.
No to przyjrzyjmy się tym zmianom w OFE. Ile będziemy mieli czasu na wybór między ZUS-em i OFE? 3 czy 4 miesiące?
Tu wydłużyliśmy po konsultacjach społecznych do 4 miesięcy od 1 kwietnia do końca lipca.
1 kwietnia, koniec, 31 lipca, to będzie ten okienko transferowe.
Okienko transferowe i to też, co zostało wprowadzone już na samym starcie, że ta możliwość wyboru nie jest ostateczna.
Potem co 2 lata najpierw, albo co 4?
Nie, najpierw pierwszy raz będzie w 2016, czyli po 2 latach, a później co 4.
Główne założenie, ofowskie obligacje nieubłaganie wpadają do ZUS-u, nic się nie zmienia.
Główne założenie, dobrowolność na nowej składce pozostaje.
A na starej pozostaje
i jak najbardziej będzie można tego rzetelnego wyboru dokonać, rzetelnego w oparciu o informacje, a nie o 15-sekundowe spoty reklamowe.
Ale reklama OFE będzie możliwa.
W trakcie okienek transferowych będzie zakazana i jest tam pod groźbą grzywny do 3 milionów złotych. Nie ma kary pozbawienia wolności, jak było w projekcie pierwotnym, a później na cały czas jest nakaz rzetelnej reklamy. Nierzetelna reklama będzie zakazana cały czas.
No ale panie ministrze, pan mówi, że najważniejsza jest ta zmiana przyszłościowa, a moim zdaniem najważniejsza jest jednak to, co dzieje się z pieniędzmi ulokowanymi dzisiaj przez OFE w obligacjach, bo te pieniądze idą do ZUS-u. I to jest najbardziej bolesne. I to jest to, co Wall Street Journal nazywa polskim szwindlem emerytalnym.
To nie jest ani najbardziej bolesne, to jest racjonalna decyzja. Nieracjonalne jest to, że generowaliśmy dług, zadłużaliśmy państwo, wzrastały koszty obsługi tego długu, żeby transferować pieniądze do OFE, za które OFE kupowało obligacje Skarbu Państwa, później które musieliśmy jako podatnicy znowu odkupić. Znaczy, to jest błędne koło i z tego błędnego koła wychodzimy w końcu.
I daje pan głowę, że to wszystko jest i będzie konstytucyjne?
Jest ta ustawa przygotowana w pełnej rzetelności, zgodności z konstytucją, potwierdzają te opinie i znawców prawa konstytucyjnego, prawa finansowego są dostępne
pan
również
ma taką
na nasze
pewność?
Mam taką pewność.
Absolutną.
Mam pewność, że te zmiany są zgodne z konstytucją.
I rozumiem, położy pan na stole własne stanowisko i zagwarantuje, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę za niekonstytucyjną, Kośniak-Kamysz przestanie być ministrem pracy.
Panie redaktorze, to nigdy nie jest tak, że ktoś może... Znaczy, nie uzależniałbym dwóch niezależnych od siebie rzeczy. Znaczy, to jest też odpowiedzialność całej Rady Ministrów, która podejmuje decyzje kolegialne. Później te decyzje są przedstawiane parlamentowi i on też przyjmuje, i on jest uchwałodawcą i jest później skierowana do pana prezydenta.
Czyli pan sobie rozmyśl odpowiedzialność.
Nie, panie redaktorze, ja nie brakuje mi brania odpowiedzialności w tym rządzie za trudne sprawy, za trudne zmiany i przeprowadzanie. Robiliśmy to najstaranniej jak potrafimy. Jesteśmy przekonani o konstytucyjności. O niekonstytucyjności jest tylko jedno ciało, które może w Polsce orzekać, Trybunał Konstytucyjny.
A nie martwi się pan, że nawet pan prezydent niepokoi się
tą
konstytucyjnością ustawy?
Ja dziękuję i kancelarii pana prezydenta za zainteresowanie. Byliśmy w bieżącym kontakcie, też wyjaśnialiśmy wiele
uwag. Ta kancelaria pyta, co z bezpieczeństwem emerytalnym?
I
co z konstytucyjnością?
Na ostatnim spotkaniu staraliśmy się to przedstawić i nasze argumenty. Dobrze, że na przykład RCL zgłasza zgłaszało też uwagi i swoje wątpliwości i mogliśmy je wyjaśnić. Niektórzy odbierają to jako negatywne opinie. Ja to odbieram jako pozytywny audyt, który umożliwia tworzenie dobrych ustaw. Taki jest proces konsultacji i tak trzeba go
A czy OFE będą mogły wspierać obligacje drogowe albo internetowe, bo też takie były pomysły i dyskusje?
Był taki wniosek wczoraj ministra administracji i cyfryzacji. Była taka uwaga, nie została ona przyjęta.
Czyli żadnych inwestycji w obligacje?
Nie, będą mogły być oczywiście oprócz akcji obligacje komunalne, obligacje samorządowe, różnego rodzaju dłużne papiery bankowe, więc ta pula inwestycyjna jest dość szeroka.
A w akcjach ile będzie musiało być?
Jest i tu mieliśmy, tak jak dało się zaobserwować, spór z premierem Rostowskim, z Ministerstwem Finansów. Pierwsza propozycja wychodząca z Ministerstwa Finansów była, że 75% minimum w akcje bez ograniczeń czasowych. Później dość szybko zreflektowane na 2 lata. Ja mówiłem, że może w ogóle to nie jest potrzebne. Spotkaliśmy się, że przez pierwszy rok jest 75%, kolejny 55, 35 i 15. No czyli de facto 75% w jednym roku.
Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
PSL-owski koalicjant, spokojny o swoje fotele w rządzie.
Zrelaksowany gość kontrwywiadu RMF FM o zapowiadanych na dziś zmianach w rządzie Donalda Tuska.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.